każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Bogdan Sadowski, dzień dobry, witam w politycznym podsumowaniu tygodnia. Dzisiaj radni Rady Miasta, Radosław Wróblewski, szef klubu Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Tomasz Monikowski z klubu Gorzów Plus.
Witam wszystkich.
I Robert Tanacki z klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Wystosowaliśmy także zaproszenie do przedstawicieli klubu Kocham Gorzów. Niestety nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi, tak więc dzisiaj trzy kluby będą reprezentowane z czterech zasiadających w Radzie Miasta w naszym programie. Ale przejdźmy do pierwszego tematu. W magistracie powstał dokument o nazwie Nowa Polityka Mieszkaniowa dla Gorzowa. Jednym z założeń strategii jest pomoc mieszkańcom w spłacie zadłużenia wobec Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, a to zadłużenie, szanowni panowie, sięga już blisko 65 milionów złotych. By pomóc mieszkańcom w spłacie zadłużenia wobec ZGM-u, przygotowany został specjalny program oddłużeniowy. No i są warianty. Jeden z nich zakłada umorzenie takiej kwoty, ile zaległych rat zostanie spłaconych. Jest też wariant, który przewiduje umorzenie 50% zadłużenia, jeśli dłużnik zgodzi się zamienić lokat na mniejszy. Dyrektor ZGM-u Paweł Nowacki jest przekonany, że będą osoby, które chętnie skorzystają z przygotowanych propozycji pozwalających na spłatę czasem wieloletniego zadłużenia. Po pierwsze, czy to jest wielki problem w Gorzowie, te 65 milionów, a po drugie, czy panowie jesteście też takimi optymistami, jak dyrektor ZGM-u? Rozpoczyna Tomasz Monikowski.
Ja myślę, że dyrektor ZGM-u ma w tym bardzo dużo racji, że te udogodnienia dla ludzi, którzy mają zadłużenia, to w końcu jest taka szansa, że uwolni ich od tego zadłużenia. Jeżeli 50% będzie umorzone, 50% tylko do spłacenia, to jest zachęta, duża zachęta. I tych wariantów jest 5, żeby mogli się dostosować do tego, żeby w końcu być wolnym od zadłużenia. Bo z różnych przyczyn czasami ludzie są zadłużeni. To nieprawda też, że zadłużenie powstało tylko dlatego, że nie chcieli spłacać, ale czasami i utrata pracy, i rodzinne jakieś tragedie. I to jest to, że właśnie wychodzimy naprzeciw tym ludziom. Przede wszystkim ta nowa strategia nie jest skierowana, nie uderzy ludzi, którzy są w złej sytuacji. Są możliwości dotacji, możliwości dodatku mieszkaniowego. Na pewno będą tutaj pomocni ludzie, którzy będą służyć pomocą, informacją. Powstaną też i materiały, które mieszkańcom po prostu pozwolą bardziej mieć wgląd w to, co się dzieje, w obliczenia, ile stracą, ile muszą dołożyć do tego czynszu, który jest dzisiaj. Te ceny nie wzrosną drastycznie. To po prostu trzeba przeliczyć przez te wszystkie właśnie dotacje, przez wszystkie udogodnienia i to wychodzi małe, nieduże pieniądze dla tych osób, które po prostu są w gorszej sytuacji.
Czyli ten program ma szansę powodzenia?
Myślę, że tak. To jest dobrze przemyślane, tym bardziej, że cały czas są rozmowy na ten temat. To było przygotowane przez kilka miesięcy spotkań i braliśmy wszystko pod uwagę. Akurat byłem w tym zespole i jeszcze będziemy nad tym pracować, żeby to było jak najbardziej skuteczne dla miasta, dla mieszkańców, ale też pozwoli nam remontować kamienice, które po prostu były przyblokowane właśnie brakiem pieniędzy z tego względu, że te pieniądze nie wpływały.
Radosław Wróblewski.
No to jest duże wyzwanie dla prezydenta, dla Urzędu Miasta, ale też i wyzwanie dla nas jako radnych, żeby zmierzyć się z tym tematem. Na najbliższej sesji on staje właśnie na obradach. To, co pan redaktor zapytał na początku, 65 milionów, to jest bardzo, bardzo duża kwota. To po prostu, jak dzisiaj na przykład mówimy o dużych inwestycjach miejskich, to po prostu to jest jedna poważna inwestycja miejska. Chociażby niewiele brakuje do tego, żeby...
Wkład własny,
no właśnie, na przykład na budowę hali widowiskowo-sportowej, czy wiele innych... A ile ulic można by było w tym momencie wyremontować za tą kwotę? Więc miasto przez wiele, wiele lat, jak gdyby, jeśli chodzi o tą politykę wobec lokali komunalnych też nie wykonywało żadnych ruchów. Te ceny były jak gdyby tutaj zawsze ustabilizowane, no a zadłużenie wzrastało. I rzeczywiście przyszedł czas, moment, żeby odważnie podjąć decyzję, co z tym tematem robimy. Zasób komunalny tak naprawdę też w tym momencie, to mieszkańcy mogą się przejść, chociaż po wielu miejscach, gdzie są kamienice, domy komunalne, ten zasób też się dewastuje po prostu, niszczeje. I potrzebne są pieniądze na to, żeby w tym momencie ten zasób odtwarzać. Z drugiej strony mamy też bardzo dużą grupę ludzi, którzy czekają właśnie na mieszkania komunalne, a jeżeli mamy mieszkańców, którzy tam sobie fajnie żyją, stać ich, bo to też taka prawda i musimy też o tym otwarcie mówić. Są mieszkańcy, których stać na to, żeby płacić czynsz, a po prostu z różnych powodów też nie płacą. I z tym trzeba skończyć. Natomiast ważne jest też to, żebyśmy pamiętali i ja myślę, że ta sesja będzie też takim sesją, gdzie będziemy pytać o pewne rzeczy właśnie autorów tego programu, a zwłaszcza tutaj pana prezydenta i jego urzędników, o kwestie dotyczące właśnie zabezpieczenia interesów tych najsłabszych, najuboższych. Tu kolega Tomek już o nich wspominał, ale też to jest ważne. Wiemy, że drugą uchwałą kompatybilną do tego programu gospodarowania zasobami komunalnymi będzie program związany właśnie z pomocą dla tych ludzi, którym powinno się tak naprawdę pomagać. I mnie na przykład bardzo interesuje, żeby miasto zabezpieczyło naprawdę interes tych najsłabszych, żeby na przykład ci ludzie, często starsi, mający różne problemy, a nie mający dostępu do internetu, nie wiedzący gdzie zatelefonować, do kogo pójść, żeby oni po prostu mieli jasno, czytelne powiedziane, że każdy na przykład zostanie z nich w tym momencie poinformowany, obsłużony, że różnego rodzaju wnioski, które trzeba będzie wypełniać, związane właśnie z uzyskaniem tych ulg, będą w tym momencie przygotowane, że miasto poprzez swoich właśnie urzędników aktywnie się do tego włączy. Pamiętajmy, że też w tym programie przyjęto między innymi taki wariant podwyżek kroczących, jeśli chodzi o wzrost stawki bazowej czynszu. Na dzień dzisiejszy on jest chyba około 4
zł. 4,41.
Ma on wynosić 7,81 zł. I też tutaj
ale ma być także podnoszony w kolejnych latach.
Tak, i później ma też być podnoszony i też warto jak gdyby pamiętać o tym. I też będziemy o to pytać. Chcemy mieć taką jasną, przejrzystą sytuację, że miasto nikogo z potrzebujących, a uczciwie płacących mieszkańców nie zostawi samych z problemem.
Robert Anacki.
Tutaj trzeba było porządkować wiele kwestii, dlatego że jedna kwestia to jest wymóg ustawowy, który realizuje miasto i tutaj rzeczywiście my nie mamy wyboru i jako miasto musimy realizować te zadania, które ustawowo są nałożone na nas jako obowiązek, więc to, że w tak licznym zespole i z takimi zasobami ludzkimi, zresztą tutaj jak kolega Tomek szczególnie, który pomaga ludziom w Gorzowie, jest z tego znany i zna problem właśnie tych, którzy potrzebują tej pomocy również w kwestiach zasobu mieszkaniowego, ale myślę, że ze wszystkich klubów przedstawiciele po prostu włożyli to, co mogli i magistrat przygotował pewien plan działania. Teraz będzie trzeba go w praniu zweryfikować. A tak jak mówię, wymóg ustawowy nakłada na nas obowiązek, więc my i tak musieliśmy coś z tym zrobić i zacząć to porządkować ze względu na to, co mówił tutaj kolega Radek. Chodzi o kwestię tych kwot. No one są już na tyle wysokie, że naprawdę tutaj miasto musi zrobić z tym bezwzględnie porządek. Szczególnie, że też radni chyba wszystkich klubów podkreślali, że te stawki w Gorzowie są jedne z najniższych i my dopłacamy jako mieszkańcy do każdego metra kwadratowego zbyt dużo i trzeba tutaj uregulować to w stosunku do tego, czy rzeczywiście ktoś jest tą osobą potrzebującą. A co do samej abolicji tego pomysłu, uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Wszelkie abolicje, które się pojawiały, czy to na szczeblu krajowym, czy lokalnym, powodowały, że udrożnienie się pojawiało jakby wpływów do budżetów, czy to lokalnych, czy to globalnie do budżetu państwa. I proszę zwrócić uwagę, to takie największe znane, no to wiadomo, w urzędach skarbowych czy w ZUS, jak były te abolicje, one powodowały, że ogromna ilość pieniędzy trafiała, dlatego że to powodowało, że ktoś czuł tą ulgę i mógł wejść na rynek uczciwie z powrotem pracować, a różne przyczyny, nawet niezależne od niego czynniki wpływały na przykład, że wpadał w kłopoty. No i w tych kłopotach tkwił latami, więc uważam, że to jest bardzo dobry krok, dlatego że on spowoduje też taką ulgę, inspirację dla tych ludzi, którzy będą mogli stanąć na nogi i poczuć, że coś o sobie stanowią. I myślę, że tu Tomek chyba najlepiej wie, co to znaczy dla takiego człowieka, który jest w takich kłopotach. I tu powiem szczerze, że na, jak zwykle, na papierze wygląda to cudownie. Fajnie, gdyby się udało dużą część z tego zrealizować, ale cieszy fakt, że no, było podkreślenia w tym zespole, nie byłem, była koleżanka z klubu. Cieszy to, że będzie to dalej jakby opracowywane, weryfikowane na bieżąco i liczę na to, że po prostu korygowane do tego, co się pojawi. Ostatnia rzecz, no ja osobiście chciałbym, żebyśmy tych zasobów mieszkaniowych jako magistrat jak najmniej mieli w swoich zasobach i musieli tym administrować jako wolnorynkowiec, wolnościowiec, ale to jest kwestia ustawowa też, aby w przyszłości iść w takim kierunku, aby jak najwięcej oddawać w ręce prywatne, choć tutaj miasto rzeczywiście w mojej ocenie, ja to podnosiłem, popełniło błąd i ja byłem przeciw temu, aby w takim kształcie, jak głosowaliśmy, te zasoby mieszkaniowe a propos wykupu wyglądały. Uważam, że powinien być okres przejściowy i mieszkańcy właśnie, którzy, i tutaj a propos tego zespołu, którzy mają to zadłużenie, powinni być zobowiązani na przykład tą uchwałą tak skonstruowaną, że jeżeli chcą to wykupić, to w pierwszej kolejności na przykład z ceny tego wykupu, czy tam sprzedaży komuś nawet pośrednio tego lokalu, bo tak często się dzieje, muszą spłacić całe zadłużenie i moglibyśmy dużą część tych środków odzyskać. Myślę, że to nie było brane pod uwagę, ale przecież możemy to skorygować. Ten zespół pracuje i uważam, że tych, którzy na własność by chcieli przejąć te lokale, szczególnie te pojedyncze lokale, gdzie nie mamy ponad 50%, gdzie na przykład prezydent Szymankiewicz mówił, ani o termikę budynku nie możemy zadbać, inne rzeczy. Więc myślę, że tutaj trzeba by było jeszcze nad tym popracować. A tak poza tym, no to życzę powodzenia tutaj koleżankom i kolegom z zespołu i magistratowi, aby to się zrealizowało.
Ponownie Tomasz Manikowski, zgadza się pan z tym, co poprzednik powiesz?
Ja jeszcze bym dodał, że ta polityka też daje nam jeszcze większe możliwości teraz na jakieś zielone światło, na powstawanie mieszkań chronionych, mieszkań ludzi w kryzysie, że te naprawdę jest czas, kiedy możemy przywrócić te mieszkania, które stały gdzieś puste do użytku. Coraz bardziej jest ludzi zainteresowanych do wykupu, no nie do wykupu, ale do mieszkań komunalnych, ale do remontu. Przecież to jest też szansa dla ludzi młodych, szansa dla ludzi, którzy po prostu tego mieszkania przez jakiś długi czas nie mieli. Ale jeszcze wrócę do tego zadłużenia. Przecież możemy zwrócić ludziom wolność. Jeżeli oni spłacą, sobie potem żyją. Jest dużo rodzin, których, tak jak już mówiłem, są w takiej maliźnie, że oni nie potrafią się odbić od tego dna. My pozwalamy im złapać grunt i się odbić i spłacić i żyć normalnie. Bo to musimy też mówić o takiej stronie psychologicznej, że oni żyją cały czas z myślą, że mają zadłużenie, że może gdzieś dadzą, że może będzie eksmisja, może będzie coś źle. Ale dla tych ludzi, którzy właśnie nie płacą, bo sobie tak postanowili, że będą sobie z miastem i z państwem lecieć sobie w kulki, to jest sygnał, że żarty się skończyły i takie mieszkanie będzie im po prostu odebrane.
Powiem tak, czas zweryfikuje, najważniejsza będzie konsekwencja w realizacji tego typu programu przez pana prezydenta i podległych mu urzędników, a my jako radni naszym obowiązkiem będzie monitorować i ewentualnie zgłaszać korekty, zgłaszać uwagi mieszkańców, bo nie łudźmy się, życie często brutalnie nas rozczarowuje, piękne hasła, piękne programy, ale też musimy sobie zdawać sprawę, ten program, on, efekty jego, no to dopiero za kilka lat dobrych będą tak naprawdę widoczne, bo to nie jest tak, że jak za dotknięciem różdżki czarodziejskiej nagle 65 milionów złotych wróci w ciągu roku, dwóch do kasy miasta. Tak nie ma i nie będzie. Natomiast faktem jest, że powinniśmy w tym momencie skrócić możliwości do minimum po prostu robienia uczciwych mieszkańców Gorzowa w konia.
Tak, i tutaj jeszcze dodam jedną rzecz, to co kolega Radek mówił, bardzo ważna będzie polityka informacyjna, bo część jednak mieszkańców, którzy korzystają z takich zasobów, tak jak mówiłeś, no, nie ma dostępu do internetu, są to ludzie starsi i tutaj też myślę, że magistrat ma duże zadanie, przeogromne
ja
zadanie,
też po, od razu
aby ta polityka informacyjna działała.
Od razu powiem, że będą opracowane ulotki, takie bardzo przejrzyste, a osoby tutaj, jak pan Radek mówił, te osoby starsze i te osoby, które nie mają możliwości dojścia do internetu, internetu lub nie potrafią tego zrobić, pracownicy, którzy mogą służyć pomocą i na pewno będą pomagały w wypełnianiu tych druków, wypełnianiu tych dokumentów, bo to tak właśnie tak, to jest ta obawa, była ta obawa, że niektórzy nie będą potrafili tego zrobić. Nie ma takiej możliwości. Po prostu zawsze tak było, że pracownicy...
Aby każdy, Tomku, miał taką cierpliwość i wolę jak ty, naprawdę.
Nie,
każdy
z tych pracowników. Ja jestem w środowisku pracowników socjalnych, którzy naprawdę robią kawał dobrej roboty.
A to akurat... No. To
wszystkie kryteria sprawdzają, to nie sprawdza osoba, która się na tym nie zna. Sprawdza ten pracownik, który ma to na głowie. To jest dużo, duża pracy, ale ja to widzę i oni to robią naprawdę z wielką fachowością.
No to trzymamy kciuki.
I też na to liczymy, że tak się stanie i że ten interes najsłabszych, tych, którzy sobie nie radzą z takimi rzeczami, bo ja powiem też, no, ulotka niczego nie rozwiąże. Da komunikat, często ci ludzie też, no nie łudźmy się, ludzie nie potrafią czytać, rozumieć wielu rzeczy, które są w takich dokumentach, czy w takich ulotkach nawet pisane, ale właśnie o to chodzi. Bezpośredni kontakt właśnie chociażby pracownika socjalnego z takimi ludźmi i pomoc, bezpośrednia pomoc w wypełnieniu formularzy, dokumentów, to jest najważniejsze i miejmy nadzieję, że tak się stanie.
Ale tak się działo do tej pory, tylko nikt tego nie wiedział, że pracownicy socjalni już to robili. Oni cały czas to robią.
Zmieńmy temat. Jeszcze jeden do wiadomości. Znam już konsorcjum firm, nazwy, które wygrały przetarg na przebudowę 1,5-kilometrowego odcinka drogi z torowiskiem na ulicach Chrobrego i Mieszka I. Zgodnie z projektem na odcinku Roosevelta do Borowskiego, gdzie torowisko biegnie środkiem jezdni, przy skrzyżowaniu powstaną dodatkowe pasy skrętu, przystanki będą miały formę antyzatok. Na odcinku od Borowskiego do Wybickiego zaplanowano deptak miejski bez wyniesionych krawężników. Pojawią się też nowe nasadzenia drzew i tak dalej, i tak dalej. Czy w panów ocenie te zmiany, które planowane są wzdłuż tych ulic i w przyległościach, wymuszą kolejne? Mam na myśli na przykład rewitalizację starej substancji mieszkaniowej. No i przede wszystkim, czy te zmiany spowodują, że wróci życie na ulicę Chrobrego i będą tam powstawały miejsca, gdzie ludzie będą mogli się spotykać. Radosław Wróblewski na początek.
Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, na ile ten proces związany właśnie z remontami chociażby torowiska, tworzenie na przykład kolejnych deptaków, czy też miejsc, gdzie rzeczywiście można by było tworzyć takie enklawy dla mieszkańców, spowoduje właśnie zmianę wizerunku miasta w kontekście sytuacji. Wracają jakieś kawiarenki, miejsca właśnie takiego do odpoczynku. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Pierwszym takim testem, myślę, będzie to, co się dzieje przy ulicy Sikorskiego, bo od wysokości kościoła katedralnego do ratusza też będziemy mieli niedługo, mam nadzieję, że już latem z mieszkańcami będziemy mogli korzystać właśnie z tego to deptaka, bo nie będzie tam już transportu kołowego, tylko tramwajowy i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zobaczymy, jak będzie na przykład, jaka będzie chęć przedsiębiorców do tego, żeby zainwestować chociażby właśnie w jakieś kafejki, restauracje. Ja dosyć ostrożnie do takiej euforii w tym obszarze podchodzę, dlatego że też widzę, że z jednej strony Gorzów, to co miał dobrego do zaoferowania, działo się na bulwarze, przez 3 lata wygasło w związku z remontem estakady. I teraz pytanie, czy ten bulwar na przykład odzyska swój blask i właśnie też będzie tętnił życiem, gdzie mieliśmy restauracje, puby, dyskoteki. I czy właśnie te nowe miejsca stworzone właśnie do takiej, do lokalizacji tego typu infrastruktury zaczną spełniać swoje miejsca? Tego nie wiem, czas pokaże. Natomiast no jedno jest pewne, miasto konsekwentnie realizuje pewien program związany właśnie chociażby z wyprowadzaniem transportu kołowego, z rewitalizacją też starych kwartałów miasta. To, co mówiliśmy w pierwszej części audycji, no to też będzie jak gdyby takie istotne, bo jeżeli powiedzmy zasoby komunalne, będzie więcej środków na remonty, na odnowę tejże to infrastruktury komunalnej, no to jak najbardziej to będzie ze sobą się sprzęgało. Natomiast mówię to wprost. Nie znam odpowiedzi, w jaki sposób i jak na przykład te miejsca będą zagospodarowane po to, żebyśmy mogli tam na przykład latem, wieczorem pójść i fajnie gdzieś siedząc w dobrej restauracji, kafejce, móc spędzać czas.
Bo ja zauważyłem taki trend, że no, nie wiem, czy na siłę, czy to jest dobre określenie, ale staramy się w Gorzowie zrobić, gdzie tylko można, ciągi pieszo-spacerowe i chcemy, żeby tam miejsca były wypoczynku, żeby wrócił tam klimat, być może serce miasta, tylko czy tam się uda. Robert Anacki.
Czy mamy też sytuację, w której zmienia się to, jak my żyjemy i rzeczywiście nasze centrum życia przeniosło się do dużych galerii, które oferują dzisiaj i możliwość zrobienia zakupów, i możliwość zjedzenia czegoś. No rzeczywiście bulwar był taką częścią, i tu się zgodzę w 100%, bardziej kulinarno-rozrywkową, a dodatkowo no, sam fakt, że jest malowniczy pod kątem tego, co można jeszcze, na co oko można powiesić, powodował, że z miłą chęcią tam się wychodziło po zjedzeniu na spacer nad Wartą i tak dalej, więc myślę, że z bulwarem raczej Chrobrego nie wygra. Druga sprawa to jest kwestia właśnie tego, co tutaj przedmówca mówił, czy warto tak też w każdym miejscu budować w Gorzowie jakby te miejsca takie, w których mamy spędzać w wolno czas, i zgodzę się z nim, że no, trudno tutaj przewidywać, czy rzeczywiście tak będzie. Na pewno to, że są jakieś środki, które inwestujemy w remonty dróg i robimy dodatkowe pasy skrętu, to powoduje ogólnie bezpieczeństwo, rozładowanie tego ruchu, odkorkowanie miasta, więc tutaj trudno w ogóle polemizować z tym, czy to jest dobra inwestycja, czy zła. Zawsze każda inwestycja, która będzie powodowała takie rzeczy, jest dobrą inwestycją dla mieszkańców. Ale czy to zainspiruje mieszkańców do tego, aby tam spędzać więcej czasu? Nie wydaje mi się. Też raczej bym szedł w tym kierunku, że bulwar będzie tutaj rzeczywiście takim miejscem spotkań ludzi, ale zwróćmy uwagę, że mamy na przykład dla dzieci, rodziców takie miejsce na kwadracie, które spowodowało, że tam bardzo dużo ludzi zaczyna spędzać czas i są takie momenty, w których jest tam bardzo tłoczno, więc ten znak zapytania na koniec zostawię.
Nie wiem, czy się panowie spotkaliście z taką opinią, ale ja spotkałem z opinią osób przyjezdnych, że ulica Chrobrego ma bardzo duży potencjał, jest niewykorzystana, bo bardzo to urokliwie wygląda, tak wąsko, te tory tramwajowe.
A to rzeczywiście, to prawda.
Tomasz Manikowski.
No ja to myślę pójdę, bo przecież Chrobrego to już jest deptak. To on od zawsze był tak traktowany, tylko że jest zaniedbany, trzeba tam wymienić nawierzchnię, trzeba wymienić przystanki. I ta inwestycja, jak myślę, że dla miasta jest najbardziej trafiona, bo to właśnie będzie piękne. Mówili też o kwadracie, że to, że to się nie uda, tam ludzie nie przyjdą, remontują niepotrzebnie ten kwadrat, bo tam nikt nie przyjdzie. A tutaj, jak powiedział pan Robert, jest tam pełno ludzi, czasami jest tłoczno. Tak samo teraz w centrum się otworzył nowy lokal koło katedry. Były kolejki po 20, po 30 minut, żeby po prostu gdzieś dostać się do stolika. To świadczy o tym, o głodzie, o tęsknocie właśnie do takich miejsc. I to może
jednak ad vocem jeszcze krótko zwrócę tutaj honor, bo rzeczywiście latem, korzystając ze słońca, bardzo często właśnie na kwadracie spędzałem z dziećmi czas. I rzeczywiście tymi ścieżkami wyremontowanymi tam można sobie pospacerować jeszcze przy kładawce. A oprócz tego rzeczywiście później po tym deptaku, trochę wkurzony z wózkiem jeszcze, z córeczką małą, jak spacerowałem, to zainspirowany tym, że tam też, że tak powiem, małe takie były stoiska ludzi, którzy sprzedawali jakieś warzywka, coś. Po drodze można było to kupić. Kilka razy z tego skorzystałem, tylko rzeczywiście jakby tą przeszkodą był fakt, że po tym spacerniaku, po tym deptaku, no źle się z wózkiem spacerowało. Więc rzeczywiście może, Tomku, tak jak mówisz, no kiedy będzie wykonany remont i powstaną jakieś kawiarnie po drodze, będzie można gdzieś przycapnąć, skoczyć do toalety z dziećmi, bo to też potrzebne. No to zwracam honor, czekam na to i rzeczywiście no nie mogę tutaj przyznać sobie racji co do pierwszego zdania, że mam, nie mam wiary. Zaczynam mieć wiarę.
Także ja też spotkałem się z takim stwierdzeniem, że w pewnym momencie może być przerost formy nad treścią, że będziemy mieć tych kawiarenek bardzo dużo, a nie za bardzo będzie miał kto w nich przesiadywać. I tutaj jest pewna blokada też przedsiębiorców.
Nie boję się o tym.
Ja tylko tak zwrócę uwagę, bo rzeczywiście mówimy o naszym pięknym kwadracie, ale tak chociażby mamy tam takie siatki, gdzie można sobie się skakać, odbijać, tak? Ale też tutaj kolegom w studio pokażę właśnie, jak na przykład wygląda jedno miejsce.
Kiedyś widziałem, że koleżanka radna nawet to fotografowała, żeby to zrobić.
To jest półtora tygodnia temu zrobione zdjęcie, gdzie tej siatki nie ma, a w tym momencie mamy tak naprawdę jakieś deski, no bo nie wiem, czy to jest zabezpieczone, czy ktoś z mieszkańców zrobił, ale tutaj taki apel do służb prezydenta, żeby jak najszybciej zobaczyć i zainterweniować.
Trzeba wyłapać na
Czy jeszcze... bo to jest jak gdyby ważne. Natomiast też powiem, no ta rewitalizacja, która do tej pory była właśnie kwadrat, ja to był chyba taki przemyślany element rewitalizacji. Właśnie ta ścieżka taka rowerowo-spacerowa wzdłuż Kłodawki, też przemyślany wariant rewitalizacji. I mam nadzieję oczywiście, że ten potencjał ulicy Chrobrego, bo o nim to rzeczywiście mówimy, ale z drugiej strony ten potencjał to też musi być polityka miasta wobec na przykład przedsiębiorców, jeśli chodzi o na przykład jakieś preferencje oczywiście dotyczące wynajmu, dzierżawy czy wykupu tych lokali.
Czy oby nie było tak, prawda? Że tylko zaprzyjaźnieni przedsiębiorcy, no właśnie, z tego, tylko tacy, którzy naprawdę będą chcieli to miasto budować.
Tak, oczywiście.
Ale to już mówimy o całym centrum. Bo w całym centrum to mam, to musi tak być.
Ale słuchajcie, no bo jeżeli miasto nie zrobi tam jakiegoś kroku w kierunku właśnie potencjalnych najemców, dzierżawców,
no to będzie ten bufor, że będziemy szli po prostym deptem.
Oczywiście, to te witryny będą dalej straszyć, tak? A rzeczywiście to jest piękna zabudowa architektoniczna, będziemy mieli w pełni przywrócony deptak, nowe torowisko, nowe tramwaje i będzie brakowało właśnie tego miejsca, że gdzieś mogę zajść, coś mogę kupić i tak dalej, i tak dalej. W wielu miejscach w Polsce właśnie okazuje się, że takie uliczki i takie, one żyją po prostu, są butiki, sklepiki różnego rodzaju. I tak dalej,
choćby w stolicy. Ja jeszcze tutaj chciałbym dodać, bo dostałem wiadomość od byłego radnego Gorzowa, dzisiaj radnego wojewódzkiego, od pana Marka Surmacza, i słusznie to zauważył i podkreślał wielokrotnie. Chodzi o te torowiska, że mamy dwa torowiska i to nie jest w tej chwili deptak dla ludzi, kiedy są dwa torowiska, bo jest tam zbyt mało miejsca. Ja uważam, to jest w Poczdamie identycznie i to jest naprawdę urokliwe, jak kiedyś mówiłem to na antenie. Tam jest jedno torowisko i bardzo powoli ten tramwaj jeździ tak, że można na niego wskoczyć nawet. On dosłownie się tam sunie, można powiedzieć, i on tam od bramy wzdłuż właśnie deptaku jeździ. I tutaj uważam, że do 30 stycznia na przykład tam można by było pomyśleć, aby ta droga, właśnie tramwaj, sobie jeździł na przykład od katedry, no i był takim symbolem Gorzowa. Ja wiem, że tutaj koledzy pewnie będą mówić, że tramwaje w Gorzowie i tak dalej, ale to jest słuszne i tutaj pozdrawiam pana Marka, że podpowiedział, bo to jest rzeczywiście no, rzadko podnoszone, a to jedno torowisko moim zdaniem byłoby... no takim rozwiązaniem lepszym, nawet gdyby tam miały tramwaje spowalniać, a później na piaski dalej już sunąć z pełną prędkością.
Ale to też taki urok byłby w tym momencie, no właśnie, takiego właśnie tramwaju, który jeździ wolniej. No bo nie łudźmy się, proszę państwa, w tej starej infrastrukturze, przy tych starych tramwajach i starym torowisku, no to mieszkańcy Kamienic no odczuwali ten ruch tramwajów. A dziękujemy, bo rzeczywiście tutaj kolega radny sejmiku wojewódzkiego Marek Surmacz napisał, że słucha. I dziękujemy za uwagę odnośnie dwóch torów.
Nie wiem, czy panowie przypominacie sobie, ale był plan poprzedniego prezydenta Tadeusza Jędrzejczaka, aby tę linię właśnie biegnącą między innymi wzdłuż ulicy Chrobrego i Mieszka I zlikwidować. To tyle, jeśli chodzi o polityczne podsumowanie tygodnia w tej części programu. Teraz krótka przerwa.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Powracamy po przerwie. Polityczne podsumowanie tygodnia. W studio radni Radosław Wróblewski, Tomasz Manikowski, Robert Nacki. Czwartego klubu dzisiaj z nami nie ma. Nie udało się zaprosić państwa z klubu Gorzów. Kocham Gorzów. No i teraz przechodzimy do kolejnego tematu, który został wywołany w mijającym tygodniu, bo więcej i głośniej zaczęło się mówić o budowie portu multimodalnego. Na Warcie chodzi o port, w którym odbywałby się przeładunek towarów z transportu drogowego na transport rzeczny. Mówił o tym prezydent Wójcicki, który uważa, że taki port powinien zostać wpisany do strategii województwa lubuskiego na lata 2020-2030. Pytanie moje jest proste. Czy w panów ocenie jest to pomysł realny, czy jest to pomysł potrzebny w realizacji, czy może w innym kierunku powinny pójść nasze starania o wpisanie czegoś z Gorzowa, jeśli chodzi o strategię województwa? Robert Anacki teraz na początek.
Po raz kolejny, no trudno mi się wypowiadać na tematy, na których się nie znam, bo uczciwie na takiej logistyce rzecznej się nie znam, choć na przykład no, posiadam taką wiedzę łapaną w ucho, jak to się mówi potocznie, że transport rzeczny na przykład u naszego sąsiada w Niemczech doskonale funkcjonuje. Jest to jeden z kluczowych rodzajów transportu i jest to, jakby nie patrzeć, bardzo ekologiczny transport, bo jednak no, nurtem rzeki gdzieś tam transport, kiedy i się odbywa, no to te zasoby wodne powodują, że mniej energii na pewno zużywamy, może mniej zanieczyszczenia generujemy. Tego nie wiem właśnie też, bo tutaj może ktoś mnie sprostował, ale tak mi się przynajmniej wydaje. Więc jeżeli na takie inwestycje byłyby środki zewnętrzne i można by było tutaj Gorzów jako punkt rzeczywiście taki bardzo logistycznie interesujący, bo jesteśmy przecież bardzo blisko skrzyżowania tutaj autostrady, która bezpośrednio z Niemiec no, przez całą Polskę ją przecina i do stolicy prowadzi. Mamy S3, która no, niczym nie odstaje od autostrady, jest świetnym udrożnieniem tutaj ruchu drogowego. Mamy przecież transport kolejowy właśnie, który przez Świebodzin przechodzi i rzeczywiście to można by było połączyć. Tylko czy to zafunkcjonuje? No trudno mi się tutaj wypowiadać. Myślę, że kolega Wróblewski, bo chyba o tym mówił, tak Radku, to ty mówiłeś na jednych tutaj z audycji, że było to inspirowane też przez ciebie, że gdzieś tam interesował cię ten temat? Dobrze mówię? To zaraz zobaczymy, bo nie wiem, czy to chyba...
To pomysł miasta od początku do końca.
Ale o nim coś mówiłeś, tak? No,
tak.
Dobrze, no to generalnie wydaje mi się, że tutaj ktoś z miasta pewnie mógłby więcej o tych danych powiedzieć, ale z drugiej strony, patrząc na rozwój w ogóle świata, komunikacji, tego, jakiego rodzaju paliwa będziemy posiadali, autonomiczne pojazdy. No, nie będę wymieniał marek, ale duże marki butujące na przykład ciągniki siodłowe dzisiaj już transportują po autostradach, że tylko jeden ciągnik siodłowy jedzie z przodu, z tyłu, a sześć pomiędzy bez kierowców. No więc tutaj mówię, czy dzisiaj inwestowanie w tego typu transport, gdzie dronami się dostarcza paczki w Chinach gdzieś tam, no nie wiem, wydaje mi się, że nie do końca. Ale Polska no, stawia też na energię wodorową, jak cała Europa w tej chwili i to będzie bardzo czysta energia, jak się okazuje. Się może okazać, że my z węgla też będziemy tej energii, tych paliw bardzo dużo wytwarzali. Jest kwestia przechowywania. Więc trudno mi powiedzieć, co będzie za dekadę. Wydaje mi się, że technologia idzie zbyt szybko do przodu, aby taka inwestycja się rozliczyła i ekonomicznie była uzasadniona. Więc tutaj mam wiele wątpliwości. Ale się na tym nie znam i uczciwie to mówię.
No ja to widzę inaczej. Jak spoglądam na rzekę Wartę, patrzę na mijające lata, to nie pamiętam, żeby pływały barki z transportem przez rzekę od wielu, wielu lat.
No więc pytanie, czy nasza rzeka się w ogóle do tego nadaje no, i jakie byłyby koszty jej
udrożnienia? Wydaje mi się, że nie. No i to jest jakby klucz problemu. Radosław.
Znaczy jest rzeczywiście tutaj wiele takich pytań. To znaczy miasto prezentując na konsultacjach z Urzędem Marszałkowskim prezentowało takie podstawowe założenia tego projektu, przedsięwzięcia. Miasto ma też wykonaną taką analizę kosztowo-popytową przez firmę PWC, a więc poważnego partnera biznesowego. Ja myślę, że to jest taka próba poszukiwania miejsca Gorzowa w takiej skali właśnie makro, na mapie gospodarczej Polski Zachodniej. Bo z jednej strony rzeczywiście mamy transport kołowy, autostrada 2, wschód, zachód, S3, północ, południe, północ. Mamy w tym momencie linię kolejową, tylko też z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że ta linia kolejowa, która biegnie przez nasze miasto, estakada, to jest linia przede wszystkim do przewozów osobowych. Z drugiej strony też musimy pamiętać to, co tutaj panowie też podkreślacie, o drożności rzeki, czyli gotowości rzeki do przyjęcia na przykład transportu rzecznego. No, ja ostatnie lata właśnie, ja pamiętam jeszcze jako dziecko, czy jako chłopak w liceum, gdzie tam rzeczywiście jakieś barki były, ale jak popatrzę na ostatnie lata, to zobaczcie państwo, przy nowym moście na zakolu rzeki, tam praktycznie połowa rzeki jest wyschnięta latem, tak? Więc też musimy mieć świadomość, że to nie jest tak, że postawimy parę hal, mamy transport i będzie wszystko fajnie. Nie. To musi iść równolegle. Po pierwsze z przygotowaniem tak naprawdę rzeki do takiego rodzaju właśnie transportu. To musi być przede wszystkim też zbudowane dobre zablecze logistyczne i miasto na to tereny wskazało, pokazało. Dwa warianty są przygotowane. To jest kwestia też tak naprawdę takich porozumień właśnie z koleją państwową. Przypomnę też rzeczywiście tutaj to perspektywnie też patrząc na to, że na przykład Komisja Europejska też myśli o tym, żeby większą wagę przykładać właśnie do transportu kontenerowego i chociażby właśnie transportu rzecznego kosztem transportu kołowego, ale tak jak Robert powiedział, nie wiemy co za 10-15 lat się wydarzy, bo postęp technologiczny jest tak szybki i biznes tak szybko też reaguje na to, że tak naprawdę okaże się, że za 15 lat te pomysły po prostu prostu nie będą aktualne. Natomiast jedno jest, no, miasto też powiedziało jasno, że na przykład właśnie stopa zwrotu tej inwestycji to jest kilkanaście lat, a więc to też taki wariant bardzo optymistyczny. Natomiast ja myślę sobie tak, że jest coś na rzeczy, bo w strategii, tej projekcie strategii było wpisane taki modalny węzeł logistyczny w przypadku właśnie Babimostu, Odry, Zbąszynka, żeby to połączyć. Świebodzin i Międzyrzecz też zabiegają o taki węzeł multimodalny, ale tam oczywiście nie ma rzeki, ale kolej i transport kołowy, więc w tym momencie warto o to się starać. Ja jestem przekonany, że taki zapis, który da Gorzowowi szansę starania się o środki finansowe z różnych źródeł, taki zapis pojawi się w strategii, która ujrzy światło dzienne po konsultacjach i później zostanie przyjęta przez Sejmik, że między innymi taki właśnie węzeł multimodalny, logistyczny w Gorzowie również powstanie i strategia to uwzględni.
Nim Tomasz Manikowski dojdzie do głosu, to dodam, że w tym mijającym tygodniu pytaliśmy naszych słuchaczy i na naszym radiowym fanpage'u i na naszej stronie www, co sądzą na temat właśnie budowy takiego portu i czy to przede wszystkim realny plan. No i na stronie www, że jest to realny plan, odpowiedziało 48% tych, którzy wzięli udział w ankiecie, 52% odpowiedziało, że plan jest to nierealny. I teraz Tomasz Manikowski.
By się zgadzało.
Czasami mam takie wrażenie, że zapominamy, że mieszkamy w mieście położonym na koło pięknej rzeki, która ta rzeka się wpisuje tutaj w nasz krajobraz i możliwości. To jest po prostu...
Tylko pytanie, czy się bardziej wpisuje turystycznie, czy bardziej właśnie
A czemu nie połączyć tego i tego? Też odżyje.
Bo może się
i,
nie opłaca.
Też odżyłaby turystyka. Tak.
Ale to ekonomicznie może i tak być nieuzasadnione, nieopłacalne. Dla turystyki znaczy, myślę, że tak.
Ale ja mam wrażenie, że w ogóle mieszkamy, Warta płynie i nic się z tego nie dzieje, bo
turystycznie po prostu... jest co innego potrzebne turystom rzecznym. Tak, są toalety, mariny są potrzebne.
Są, jest powstała w Santego, teraz nowa przystań. Ale tu mówię, wracajmy do tego portu. Ja myślę, że to warto by było się nad tym pochylić, wykorzystać nasze położenie, wykorzystać naszą rzekę. Przede wszystkim sama Warta na tym by zyskała. Nie było właśnie by tych pustych, suchych placów, bo po prostu byłaby pogłębiona. Bo to robili od lat.
Pytanie, czy na wysokości gminy Gorzowa, czy dalej.
Turadek miał rację, że dawno nie widział barek i tak dalej, że teraz są te suche place, ale przypominam, że kiedyś cyklicznie płynęła barka z pogłębiarką i pogłębiała Wartę. Tak to się działo. Cały czas to było robione.
Ale zwróć uwagę, Tomku, że to nie tylko zależy od gminy Gorzów, ale też pozostałych gmin ościennych i w ogóle zasobów wodnych w Polsce i środków na to przeznaczonych. Czy ta drożność będzie na tyle duża, aby do tych największych arterii wodnych ten transport mógł duży, no i ekonomicznie uzasadniony funkcjonować. Ja tylko jeszcze chciałbym dodać, że no naprawdę ta technologia idzie tak do przodu, że no bądźmy uczciwi, ta ekonomia musi się w to wpisywać, bo nie ma pieniędzy miasta. My nie możemy tutaj szachować tego na zasadzie, że miasto powinno i tak dalej. Miasto to my mieszkańcy, czyli z naszych kieszeni wyciągniemy te pieniądze i nawet obawy mieszkańców w tej ankiecie pokazują, że no albo to się uda, albo nie uda, czyli 50-50. Ja się wcale nie dziwię, bo ja sam po prostu chciałbym, aby takie rzeczy się udawały.
Tak, ale pozyskiwanie chcieństwo tutaj nie ma nic tylko z miasta, rzeczy. To przecież to wiadomo, że tak nie jest.
No nie, miasto
ale
sobie
te fundusze,
nie
nawet jak nie są miejskie, to czy to będą unijne fundusze, czy jakiekolwiek inne, czy państwowe, to my tam jako gorzowianie też wrzucamy do tej puszki. Bądźmy uczciwi.
Tak, ale dlaczego nie spróbować? Chociażby.
Ale nie, no to jeżeli to jest uzasadnione, bo tutaj rozumiem, że chyba była firma dość duża doradcza. No tak, ja mam tylko jedną obawę. Bardzo często takie firmy po prostu, czy w ogóle nie chcę mówić, są wybierane po to, żeby zapłacić jakieś usługi, które są potrzebne miastu i tworzą te plany i one też nakłaniają, namawiają, pokazują, inspirują, a to są przeogromne pieniądze, które są wypompowywane, drenowane tylko po to, żeby powstał piękny, cudowny plan na 300, 500, 1000 stron. Ja się obawiam, że to będzie taka kontra do tych ofert innych w województwie. A to i tak się nie zrealizuje.
Ale żeby obawy nie hamowały nas w rozwoju.
A to ja trzymam kciuki kolejny raz, aby ja się mylił i żebyś miał tą rację.
Chodzi o to, żeby to było wykorzystać.
No ekonomicznie może się okazać w mojej ocenie, że nie. No ale jestem dobry.
Jak już zahaczyliśmy o strategię rozwoju województwa lubuskiego na najbliższe 10 lat i mówimy o porcie multimedialnym, to aż się prosi zapytać, a co jeszcze z Gorzowa powinno się w tej strategii znaleźć, panowie?
Ale ja powiem tak, znaczy... Tak. Do mnie pytanie i ja powiem tak, no wiem, że zakończone zostały konsultacje i wiem tak na razie może nieformalnie, że na pewno sporo tych propozycji, które miasto podawało, powinno znaleźć się w tej strategii. Ja też oczywiście mówię powinno, bo nie znam dokumentu końcowego, ale to, co prezentowało miasto, to, co prezentowaliśmy też my jako radni na tych konsultacjach, mam nadzieję, że nie pozostanie bez echa i jestem dobrej myśli, że wiele, na przykład kwestia północy obwodnicy i tak dalej, że te rzeczy i inne znajdą się spokojnie w zapisach strategii. Wiem, że władze miasta też jak gdyby nie spoczywają, też są aktywne, łącznie z wizytami właśnie w Urzędzie Marszałkowskim, szukają tutaj też takiego rozwiązania najlepszego dla naszego miasta i mam nadzieję, że tak się stanie. Natomiast wracając jeszcze właśnie do tego portu multimodalnego, tak jak tutaj Robert szczególnie podkreślił, jeśli mówimy na przykład o rzece Warcie, to ta regulacja będzie dotyczyć wielu punktów, wielu właśnie gmin, gdzie biegnie koryto rzeki Warty. Ja natomiast też mówiąc o tym, że dzisiaj na przykład latem w naszym właśnie przy Nowym Moście, na tym łuku, gdzie ta rzeka w połowie po prostu jej nie ma tak naprawdę. Tam można sobie chodzić, tak? Po dnie rzeki nie
tam,
ma.
Tam było kiedyś kąpielisko miejskie, tam jeszcze w latach 70.
No to w tym momencie, proszę Państwa, to też tutaj puszczenie barki z pogłębiarką niczego nie załatwi. To są gigantyczne przedsięwzięcia inżynieryjne, które by pozwoliły właśnie na przykład przygotować taką rzekę do stanu właśnie użyteczności, ale też fachowcy mówią, bo też ja też gdzieś tam zasięgam języka, mówią tak, że to, że pogłębisz koryto rzeki, to nie oznacza, że będzie tam 2-3 razy więcej wody w tym momencie. Także z takimi sytuacjami też trzeba się zmierzyć, właśnie biorąc pod uwagę wydatkowanie środków finansowych na takie inwestycje.
Ja tylko przywołałem obraz z przeszłości,
tak było. Ale też, Tomku, ja też pamiętam, bo od dziecka jestem w Gorzowie, że rzadko kiedy zdarzały się takie lata, jak w ostatnim 15-10-leciu, żeby ta Warta, przynajmniej za mojej pamięci, była aż tak po prostu nisko wyschnięta.
To prawda, ale to w ogóle z zasobami w Polsce.
Pytałem jeszcze o to, co w strategii, jeśli chodzi o to, że powinno się...
Jeżeli chodzi o strategię, to rzeczywiście tutaj północna część województwa, ja już to podkreślałem, kiedy ona się pojawiła i były pierwsze jakieś tam zakończone konsultacje, no jest traktowana przez Urząd Marszałkowski, jak jest. Mamy tu kolegów radnych Sejmiku Wojewódzkiego, ale też radnych Gorzowa, którzy w tym uczestniczą. Myślę, że szczególnie jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską, która tam wraz z PSL-em rządzi sejmikiem. No ja liczę na to, że wiele tych punktów, które tutaj kolega Radek przedstawiał, jednak zostanie zrealizowanych, a no czas pokaże, będziemy weryfikowali. Pamiętajcie, kochani mieszkańcy Gorzowa, pan Radek jest radnym z wyboru demokratycznego, więc najlepszym rozliczeniem tego, klepię kolegę po ręce.
Bardzo dobrze, dziękuję za przypomnienie.
Trzymamy kciuki, aby jak najwięcej tych rzeczy było zrealizowanych. No my jako Klub Prawa i Sprawiedliwości, czy osobiście z porozumienia Jarosława Gowina, nie mam wpływu bezpośredniego tutaj na sejmik województwa i na Urząd Marszałkowski i liczę na to, że te pomysły, które były nadawane przez wszystkich w sumie jako reprezentantów mieszkańców Gorzowa, będą podejmowane i to, co kolega Radek mówił, przynajmniej w dużej części będzie zrealizowane. Ale myślę, że tutaj kolega Tomek też to, co pan prezydent proponował, jeżeli będzie to nadal lobbowane i część się z tego zrealizuje, a przecież mamy cichą koalicję Platformy tutaj w Radzie Miasta z klubem prezydenckim, oczywiście merytoryczną, do kolegi Radka dodam, więc no mam nadzieję, że razem tutaj domówicie się i powalczycie o to. I ja w polityce wolę narować uczciwie, więc mówię jak jest. Nie mamy na to wpływu, więc trzymam kciuki za kolegów, aby się to udało. Są patriotami tutaj z północy. No nie zawsze się to udaje. Nad tym ubolewam, ale mam nadzieję, że będziecie walczyć.
Tomasz Panikas.
Ja myślę, że tutaj się zgadzam z przedmówcami, że po prostu trzymamy kciuki, żeby jak najwięcej z tego było realizowane i tak naprawdę jesteśmy do tego, żeby też do tego się przyjrzeć, żeby cały czas mieć rękę na pulsie. I no jesteśmy też po to, żeby właśnie o tym mówić i tego pilnować.
Ja myślę, że tak. Każdy ma swoje zadanie tutaj. Ja powiem wprost. Pan prezydent, wiceprezydenci, urzędnicy, bo to oni powinni zabiegać bezpośrednio w Urzędzie Marszałkowskim. I wiem, że takie starania czynili. Wiem, że takie spotkania były też. Mamy pana Tadeusza Jędrzejczaka. Jest członkiem zarządu województwa lubuskiego. Też w tym momencie trzeba jak gdyby tutaj rozmawiać. Niezależnie od tego, jakie kto ma sympatię czy antypatię, ale trzeba rozmawiać.
Pytanie,
też...
jakie pan Jędrzejczak ma sympatię?
Nie, ale ja powiem inaczej. Nie, na pewno ma progorzowskie. Znaczy, nie powiem tak, na pewno ma progorzowskie, ale po prostu tu właśnie o to chodzi, że w przypadku takich sytuacji, bo mówimy o wspólnym mianowniku, no tym właśnie mianownikiem jest Gorzów. Powiem tak, czy to członek zarządu województwa, pan marszałek Jędrzejczak, czy to powiedzmy prezydent miasta Jacek Wójcicki. Powiem też wprost, mnie nie interesują ich tam sympatie, antypatie. Mnie jako mieszkańca Gorzowa będzie interesować to, żeby oni w tym momencie też razem prezentowali wspólne stanowisko i wypracowali, nawet niech się kłócą, niech się spierają w zaciszu gabinetu, ale niech na zewnątrz pokażą, że mówią jednym językiem w imieniu mieszkańców.
A nie masz, Radku, takiego wrażenia, że duma pana prezydenta Jędrzejczaka powoduje jednak, że czasami zapomina o tym,
ale
to można było powiedzieć, że no, jak każdy prezydent chyba z natury powinien nim być. Ja mam wielkie wątpliwości co do tego, czy wszystkie jego decyzje i nawet jakby to, jak narruje, są dla Gorzowa dobre. Nie zgadzam się z tym. Ale tak jak mówisz, no, my nie powinniśmy na to baczyć i robić swoje.
Nie, my powinniśmy też apelować.
Stąd,
myślę, że
do
pana nasza trójka właśnie zaapelujmy. Zarówno do pana prezydenta Wójcickiego, do pana właśnie marszałka Jędrzejczaka. Znajdźcie panowie czas dla siebie, znajdźcie wspólny język.
Nie powiem na co, ale może na kawę, jak się w końcu umówią, pogadają, poklepią po
ramieniu. Ale powiedzmy tak, my jako radni też, ja nie ukrywam, oczywiście to też jest odpowiedzialność na nas jako radnych Koalicji Obywatelskiej w mieście i w sejmiku. My na przykład prowadziliśmy też konsultacje z prezydentem Szymankiewiczem, z panem prezydent Surmacz. Też mówiliśmy o wspólnych rzeczach w tym momencie, które uznaliśmy, że tak, miasto na to stawia, my też na to będziemy stawiać. Zrobiliśmy konferencje zrobiliśmy swoje wystąpienia jako klub radnych w ramach konsultacji, wystąpiliśmy na konsultacjach, rozmawiamy z naszymi radnymi, z panem Mirosławem Marcinkiewiczem chociażby. On też, powiem, bardzo konsekwentnie i bardzo merytorycznie broni racji Gorzowa i myślę, że będzie skuteczny w tych swoich staraniach. I o to chodzi. Tu nie ma tak naprawdę sporu. Pewna lista priorytetów została nakreślona i tyle. My powinniśmy w tym momencie wszyscy, jak jeden mąż z północy, zrzeszyć się. Prezydent Wójcicki zrobił to w przypadku większości tutaj gmin północnych. Było takie spotkanie, apel wystosowany właśnie do zarządu województwa lubuskiego. A ja jeszcze tylko raz podkreślę. Panie prezydencie Jacku Wójcicki, panie marszałku Tadeuszu Jędrzejczaku, prosimy tutaj, żebyście ze sobą porozmawiali i żebyście w tym momencie wypracowali wspólną linię i wzmocnili Gorzów właśnie w dalszych pracach nad strategią rozwoju województwa lubuskiego.
Czyli do prezydentów, bo tak naprawdę prezydent Wójcicki i prezydent Jędrzejczak, podkreślmy, nie marszałek w tym momencie, tylko prezydent Gorzowa Wielkopolskiego wieloletni. Powalczcie panowie o Gorzów.
Tak, myślę,
że
tym apelem to możemy zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Pięknie panom dziękuję za przybycie i udział w programie. Radosław Wróblewski reprezentował Klub Koalicji Obywatelskiej.
Dziękuję serdecznie, miłego weekendu.
Herbert Anacki, Klub Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję i pozdrawiam radiosłuchaczy.
A Tomasz Manikowski, Klub Gorzów Plus.
Dziękuję, pozdrawiam.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.